Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Konferencję na ten temat wygłosi ojciec Piotr. I bardzo, bardzo mu już z góry dziękuję za tą posługę. I myślę, że może nawiąże się jakaś nić współpracy, przyjaźni między tymi ośrodkami. Dominikanie to zawsze dla nas, ja dla mnie szczególnie, gdy w Krakowie, to taki wzór służby Słowu Bożemu.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, góry i morze i Śląsk też. Tym akcentem, bo czasami sobie warto poszerzać to, co mamy. Proponuję w ogóle taką starą dominikańską zasadę, jeśli chodzi o różaniec, tajemnice różańcowe, też poszerzać. Nie tylko trzymać się tego, co mamy, ale też poszerzać, jakby usmysławiać, że te tajemnice, w których jesteśmy, są o wiele szersze, niż nam się nawet wydaje. Miesiąc temu, może wciąż więcej, ksiądz Tadeusz poprosił mnie, żebym powiedział konferencję ascetyczną na temat właśnie tego fragmentu Pisma Świętego, odczytanego fragmentu Pisma Świętego, ascetyczną konferencję o wspólnocie. Dwa razy czytałem tego maila. I nawet odpisałem, czy to na pewno tak ma być. No bo jak ascetycznie o wspólnocie? No tak sobie pomyślałem, no okej, ja mam doświadczenie, jak byłem młodym zakonnikiem, że zebrali nas wszystkich w jednym kościele z różnych zakonów i była konferencja o ascezie i to mi się od razu przypomniało, tak odpowiadając na tego maila, gdzie właśnie wyszedł, to była konferencja duchowa o ascezie, wyszedł nobliwy ksiądz i mówiąc o ascezie, ja nie wiedziałem, że tak bardzo usta się potrafią otwierać przy ziewaniu. Naprawdę, jak go słuchałem, no nie sądziłem, że moja szczęka jest w stanie wytwarzać coś takiego, bo to była niesamowicie nudna konferencja i to jest jedna rzecz i naprawdę drugą rzeczą, którą odkryłem dzięki temu, oprócz tych zdolności mimicznych, jest to, że ascezą było go to wysłuchać, naprawdę. To były mądre słowa, ale absolutnie nic nie pamiętam i czasami tak sobie myślę, no właśnie, że jeżeli się porywamy na wielkie tematy, to one czasami mogą w nas nie rezonować. Jeżeli ktoś z was będzie teraz sprawdzał, jak mimika pozwala na ziewanie, macie moje przyzwolenie, niech mam za karę. Jeżeli ktoś z was stwierdził, że ascezą będzie właśnie wysłuchanie tej konferencji, to dobrze, trochę umartwienia potrzeba. Nie jest to wielki post, ale no właśnie, żeby docenić innych, trzeba czasami też innych wysłuchać. Ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo słowo asceza w ogóle mi do tego nie pasowało. Absolutnie. Mówię, no jak? Jeszcze tak dzisiaj słucham konferencję ascetyczną. No mówię, no to jednak się ksiądz nie pomylił. Jednak tak faktycznie powinno być. No i ta asceza zacząłem szukać. No i tutaj znowu się mądrość księdza Tadeusza wyjawia, tego człowieka renesansu, jak to kiedyś powiedziałem, że faktycznie po grecku to słowo ma sens o wiele bardziej niż po polsku. Bo nam się wydaje asceza, okej, weźmiemy bicze, będziemy się biczować, weźmiemy jakąś włosienicę, sobie coś nałożymy, no takie właśnie moje, mój wysiłek, moje wyrzeczenie, moje coś tam, moje tamto. Nic bardziej mylnego. Dlaczego? Otóż asceza po grecku oznacza ćwiczenie, oznacza nadawanie kształtu, oznacza doskonalenie. A więc oprócz tego, że ona coś doskonali, czyli mówimy w tym przypadku o ascezie, jak tutaj jesteśmy, świat duchowy, oprócz tego świata duchowego ma jeszcze coś dodatkowego. Mianowicie wymiar, odniesienie do świata, który łączy się z zagadnieniem pracy i wysiłku. Pracy i wysiłku. I dlatego asceza, czyli mój rozwój, to zobaczcie, łączy się z jakąś pracą. A praca zawsze jest z kimś. Praca zawsze jest dzięki komuś i praca zawsze jest dla kogoś. Nie można tak sobie po prostu coś robić. bo to się inaczej nazywa pasją, aczkolwiek to też już jest dla mnie, co innym ma służyć. I nagle się okazuje, że nie możemy wyjść z tego, jeżeli nie jesteśmy robotami, to nie możemy wyjść z tego zależności, że moja praca jest właśnie z kimś, dzięki komuś i dla kogoś. I przez to okazuje się, że asceza, jeżeli ją tak będziemy tradycyjnie rozumieć, nie tak obrazowo, tylko dla nas, łączy się ze wspólnotą bardzo, bardzo mocno. I to była dla mnie nauka, że musiałem tego odnaleźć to i dziękuję, bo to naprawdę jest rozwijające, okazuje się, nie? Że asceza, co nam się kojarzy z takim momentem, no właśnie, jakiegoś własnego wyrzeczenia, nic bardziej mylnego. Asceza jest nastawiona na wspólnotę. Na wspólnotę, która, jeżeli tak sobie pomyślimy, to wspólnota nie jest tylko dbaniem, no właśnie, o jakieś tak zwane wspólne dobro, albo też inaczej. To dobro, które mamy rozwijać w ascezie, nie jest tylko moim dobrem. Ja nie tylko mam szukać tego, co jest dobre dla mnie, bo to jest oczywiste, jakby to jest podstawą gdzieś tam, bo to robię ja. Natomiast ważne jest też, aby szukać tych wartości, takich jakichś znaczeń, które powiększają dobro innych, które są dla innych dobre. To jest właśnie sens tej pracy, którą jest asceza. To jest sens mojego wyrzeczenia, że ja próbuję właśnie szukać czegoś, co jest też dobre dla innych, nie tylko dobre dla siebie. Ja korzystam tak jakby przy okazji z tego, że mogę się realizować dla kogoś drugiego, że szukam dobra, które pomnaża się dzięki temu w innym człowieku. I to, jak już sami możecie czuć, rodzi pewien wysiłek. I to dosyć mocny wysiłek. Taki wysiłek, no, który dosyć często jest określany trudem. A w tym, co słyszymy u Jezusa, kto chce iść za mną, niech bierze swój krzyż i idzie za mną. Kto chce iść za Jezusem, musi wziąć swój krzyż. I ten krzyż to jest jakiś wysiłek. To jest jakiś trud, to jest czasami jakaś niewygoda. To jest też, oprócz tego patrzenia, to jest nawet też jakieś napiętnowanie, bo krzyż w tamtym czasie to przecież nie jest fajny symbol, ale to jest symbol pogardy, symbol właśnie okrutnego poniżenia drugiego człowieka. Więc czasami to w tym przejawie pracy dla wspólnoty, pracy dla drugiego człowieka, jest ten element, też się może pojawić. Takiego krzyża, który nie jest tylko trudnością, ale jest też rodzajem właśnie jakiegoś takiego marginalizowania, piętnowania społecznego. No nie daj Boże, ale tak czasami się okazuje, że tak jest. Swój krzyż. Gdy słyszymy, niech weźmie swój krzyż i idzie za mną, to każdy już od razu wie, co dla niego jest krzyżem. Każdy, mam nadzieję, bo to jest takie oczywiste. Dla jednych jest to zdrowie, dla drugich jest to samotność, dla trzecich jest to coś, co mu w życiu nie wyszło, jakaś trudność, jakiś grzech, cokolwiek to jest, słabość, samotność, wzgarda. Każdy z nas wie, co to jest. Więc ten krzyż to jest jedna rzecz, ten swój osobisty ciężar, który trzeba nieść, jest czymś ważnym, ale w tym wszystkim też należy popatrzeć na to właśnie przez pryzmat wspólnoty i zobaczyć, że mój ciężar, mój krzyż nie jest tylko mój. To znaczy, że nasz krzyż ma niejednokrotnie odniesienie społeczne, ma odniesienie do życia drugiego człowieka. To jest najprościej mówiąc w przypadku jakiegoś grzechu, jakiejś słabości, który nie dotyka tylko nas, ale też innych. Jeżeli mówimy o jakimś naszym trudzie, to nie tylko my się z tym zmagamy, ale to dotyka też innych ludzi, którzy z nami gdzieś są, z nami się stykają, którzy gdzieś są wokół nas. Już nasz krzyż, do którego Jezus wzywa, żeby go nieść, ma wymiar społeczny, nie tylko i wyłącznie nasz. Bo nie ma czegoś takiego, tak według mnie, nie ma czegoś takiego jak mój indywidualny, wewnętrzny, jedyny świat. Jest w nas coś takiego, że nie da się tym podzielić, to oczywiste, ale nie ma czegoś takiego jak tylko mój świat. Nie ma czegoś takiego. Dlaczego? Bo jeżeli sobie nawet pomyślicie, co się w waszym życiu dzieje, to się dzieje w interakcji z kimś. To się dzieje dzięki temu, że właśnie mamy w pracy jakąś zależność, jakąś relację, która się przenika. Mamy coś w swoim życiu, które na nas wpływa. Mniej lub bardziej to przeżywamy. Śnią nam się ludzie, chociaż sny uważamy za własne. Mam nadzieję, że się nikomu nie będę śnił, bo to wystarczy trochę już tych okrutności w życiu. Ale chodzi mi o ten sam fakt, że nie ma czegoś takiego jak mój prywatny, indywidualny świat. To jest świat tworzony wraz z innymi. Mój świat jest światem oddziaływania wspólnoty w szerokim i wąskim słowa tego znaczeniu. Społeczeństwa i tych wszystkich wspólnot, które się składają na to, no właśnie, na to społeczeństwo. Słowo Boże rezonuje też czasami w różnych innych przestrzeniach. I tak tutaj właśnie próbujemy dojść do tej wspólnoty. Ale chciałbym się cofnąć troszeczkę może na chwilę do takich filozoficznych odniesień. Otóż Arystoteles, który nie był chrześcijaninem, tak przypomnę tylko na marginesie, mówił coś bardzo wspaniałego. Mianowicie o człowieku powiedział animal sociale. Człowiek nie może żyć bez wspólnoty. Człowiek nie da rady żyć bez wspólnoty. Tak można to streścić. Człowiek jest zwierzęciem socjalnym, tak można by to najprościej przetłumaczyć. Jest kimś, kto dzięki wspólnocie, dzięki innym ludziom żyje. Kto nie może pominąć w swoim życiu istnienia drugiego człowieka, istnienia jakiejś grupy. Ta grupa jest dla niego ogromnie istotna. Wspólnota powoduje, że człowiek w jakiś sposób dojrzewa. Konkretnie dojrzewa. A mianowicie dojrzewa osobowo. Co to znaczy? Chwila filozofii. To znaczy, że ja jako ja dojrzewam. To znaczy, że drugi człowiek, mówiąc do mnie ty, określa mnie. Mówiąc do mnie ty, określa, że ja nie jestem nim, chociażby tak najprościej. I drugi człowiek mi jest potrzebny do tego, żeby moja indywidualność, moja cecha osobowa, jaką jest właśnie moje poczucie ja, wyrosło. Że ja mogę czuć się odrębny od innych, wartościowy, jedyny w swoim, no właśnie, w swoim egzemplarzu, w swoim wydaniu. Drugi człowiek, nazywając mnie ty, określa mnie ja. I wspólnota już nawet do tego jest potrzebna. I to się dzieje wszędzie. Dzieje się w małżeństwie, dzieje się na studiach, dzieje się w pracy, gdzie pani Halinka mówi ej Zbysiu, a nie mówi klonie Halinki. Tylko zwraca się do nas po jakimś inaczej niż do siebie samej. I to już jest piękne, bo pokazuje, że musimy uczyć się pewnej komunikacji i pewnej wrażliwości. Odkrywanie tej zależności z innymi rodzi też coś jeszcze pięknego, mianowicie odkrywanie swojej wartości swojego istnienia. Odkrywanie wartości swojego istnienia. Jeżeli ja będę przeżywał swoje ja w odrębności od innych, to mogę wpaść w taki solipsyzm. Tylko i wyłącznie ja jestem najważniejszy. Ale to już jesteśmy dorośli. Mam nadzieję, że każdy się zmaga z tym mniej lub bardziej, ale na prostą wychodzi, że widzi, że egocentryzm nie ma sensu. Natomiast to odkrywanie własnej wartości we wspólnocie jest czymś ogromnie ważnym. Bo mianowicie pokazuje, że ja nie jestem ważny ze względu na cechy, które mam, ale ważny jestem dlatego, że jestem. Ważny jestem dlatego, że jestem. Kiedyś na studentacie, bo Dominikanie nie lubią mówić o swoim seminarium, tylko kolegium. Taka jakaś nasza przypadłość, żeby się wyróżniać. Więc na studentacie, które jest częścią kolegium, chodziliśmy do osób chorych na Alzheimera. Bardzo trudny to był moment, trudny czas, bo czasami ci ludzie, z którymi pięknie można było porozmawiać jeszcze w jednym tygodniu, w następnym tygodniu całkowicie odlecieli. Nie było z nimi żadnego kontaktu, zapominali w ogóle te wszystkie rozmowy, które były takie pięknie prowadzone. Spora część z nich była bardzo inteligentnych, z ludzi z ogromną, piękną przeszłością i też taką wielką i tą małą. to bardzo bolało. I któregoś dnia odchodziliśmy zawsze w niedzielę po mszy. Był bardzo brzydki, listopadowy albo grudniowe przedpołudnie. I stwierdziłem, nie, dzisiaj nie idę. Dzisiaj tam nie dam rady pójść do tych ludzi. Do tych konkretnie dwóch pań. Mówię, no nie dam rady, czuję się absolutnie słabo, czuję się absolutnie źle. Idę sobie na adorację. Godzinna adoracja dla nas dowolna. Mówię, to wystarczy. Będę sobie tak adorował, będzie pięknie, a nie będę rozmawiał z tą panią, która i tak mnie zaraz zapomni. Ale siedząc na tej adoracji, no cały czas we mnie buzowało, no, że nie pójdę, musiałem się tłumaczyć wewnętrznie. Nie wiem dlaczego. Wyszedłem i poszedłem do tej kobiety i patrzę, ona siedzi tak w oknie i mówi, proszę ojca, ja dzisiaj się nie nadaję do rozmawiania. Ja dzisiaj jest bardzo ciężko, bardzo ciężki dzień dzisiaj mam. A mówię, wie pani co, pani Basiu, ja też mam ciężki dzień. O, to fajnie, to niech sobie ojciec usiądzie, to się razem posmucimy. Siedząc obok niej, zauważyłem, że wcześniej bardzo dużo mnie wypytała o filozofii, bardzo dużo chciała wiedzieć, miała też oczytanie. I w pewnym momencie okazuje się, że żadnej wiedzy nie potrzeba. Żadnej wiedzy nie wymaga się w pewnych momentach, w pewnych sytuacjach. Ważna jest obecność. I to było dla mnie coś, co odkryło się we moim sercu. Bo w umyśle to jest oczywiste, jak ja mówię, że ważne, że jesteśmy, że to jest najważniejsze, że jesteśmy. Ale to w pewnym momencie trzeba poczuć. Dla mnie to był moment nawrócenia. Takiego, że no właśnie, dla tej osoby ważne, że jestem. Nieważne te moje tytuły, te moje doświadczenia, te moje przeżycia, to moja wiedza. To swoją drogą. To zawsze jest coś, z czym można się podzielić. Ale ważne, że jestem. I sądzę, że wspólnota, jeżeli tak popatrzymy, jakakolwiek by ona nie była, ona właśnie też do tego ma doprowadzać. Do odkrycia tego, że ja jestem ważny, ja jestem ważna, dlatego że jestem. Dopiero potem mogą przyjść te wszystkie dodatkowe rzeczy, mogą przyjść te wszystkie moje umiejętności, talenty, które mam i tak dalej. Tak mi się wydaje, że kryzys tak szumnie, który każdy gdzieś widzi i o którym słyszy. Kryzys rodziny, kryzys pewnych wspólnot, kryzys w kościele, kryzys w państwie. Rodzi się właśnie z tego, że my zapomnieliśmy o drugim człowieku jako o osobie, o jego wartości, że ona jest. Że dosyć często jest nas po prostu tak dużo, że jesteśmy wciśnięci w ogólne dane statystyczne, że jesteśmy wciśnięci w nasze funkcje i przez to przez nas na nas patrzą, że jesteśmy wciśnięci w jakieś inne relacje, które są w naszym życiu i prędzej czy później stajemy się rzeczami. A przecież każdy się buntuje, nie chce być rzeczą. Nie chce być rzeczą. Dlatego jest taka też siła nośna w każdych wspólnotach, które powstają, do których przychodzą ludzie i szukają, może tu mnie ktoś zauważy, może ja tutaj będę. Po prostu. Taki, jaki jestem. Zobaczmy, że ogromną popularnością cieszą się filmy. Nie dlatego tylko i wyłącznie, że one są piękne, zrobione, mają piękne obrazy. Ale my na filmy nie chodzimy tylko i wyłącznie na obrazy. Ale chodzimy ze względu na, no właśnie, scenariusz, który tam jest. Scenariusz, który opowiada o człowieku. Próbuje go pokazać, chociażby od jednej strony, ale jak najpełniej tylko potrafi. Te wszystkie brazylijskie telenowele, ten nasz klan, moda na sukces, to akurat nie jest nasze, te jakieś Emi jak miłość, Wuj jak wierność, czy co tam jeszcze innego. To wszystko pokazuje nam, że my szukamy i mamy takiego pragnienia zapatrzyć się w drugiego człowieka. Popatrzeć, zrozumieć jego świat, to jak on myśli, jak on widzi, jak on czuje. Dlaczego? Bo chcemy, żeby tego samego ktoś wobec nas dokonał. Żeby ktoś w nas też się zapatrzył. Żeby ktoś w nas popatrzył, jakie mamy uczucia, z czym się zmagamy, z czym mniej lub bardziej sobie dajemy radę. Ale to jest właśnie coś ogromnie istotnego. Pragnienie w każdym z nas. Odkrycie siebie i tego, żeby kto inny mnie odkrył. Dlaczego ja o tym mówię, skoro słowa są... Jeżeli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i pójdzie za mną. Niech weźmie swój krzyż na swe ramiona i pójdzie za mną. No właśnie dlatego, że Jezus mówi, chce iść za mną. Ktoś. Ja muszę odkryć siebie. Ja muszę odkryć, że ja jestem tym kimś. Muszę poczuć wagę swojego istnienia. Muszę poczuć to, że ja faktycznie istnieję. To bogactwo, które ze sobą noszę. Muszę poczuć to i poznawać się coraz bardziej, żeby coraz bardziej pójść za Jezusem. Nie ma innej drogi. Jeżeli chcę iść za Jezusem, to nie mogę sobie po prostu tak sobie iść. Ja muszę, to jest też droga, w której ja się poznaję. Mimowolnie czasami, czasami wręcz z ogromnym trudem, ale to moment poznawania siebie jest bardzo istotny, jeśli chodzi o, no właśnie, naśladowanie Chrystusa, chodzenie za Nim, bycie Jego uczniem. Dobra, to wszystko ładnie brzmi, wiem. Niektórzy już są znudzeni, udało się. Pójście za Jezusem niejednokrotnie brzmi faktycznie jak taka sielanka. A ja wam powiem, że mnie moja wspólnota już męczy. Może nie już, ale akurat teraz, na ten czas. Mam trudny moment, nie dlatego, że wspólnota jest do bani. Nie chcę tutaj też prać jakichś brudów, bo ich na razie nie ma, niesamowitych. Ale chodzi o to, że przychodzi taki moment zmęczenia, absolutnego zmęczenia, kiedy po prostu już nic mi się nie chce, ta wspólnota mnie dalej nie kręci, wystarczy tylko jeden jakby, no właśnie, zabraknie świeczek na roratach i już. Wyjdziemy na solówkę. No już od razu, już człowiekowi rośnie takie napięcie. Już chęć jakiejś właśnie interakcji. Siostra Chmielewska kiedyś napisała, że wytrwać w zakonie, co możemy też przełożyć na jakąkolwiek wspólnotę, czy tą waszą, czy też dom rodzinny, że wytrwać w zakonie, kiedy jest fajnie, przyjemnie, kiedy jest cieplutko, to żadna sztuka. Kiedy ma się poczucie, że Pan Bóg jest blisko, to żadna sztuka. Wybaczcie, zacytuję jej słowa, bo ogromnie mi się podoba ich realność. Ale jeżeli masz ochotę narzygać w każdy kąt, wtedy spróbuj wytrwać. Bo wtedy to ma sens. Jeżeli masz ochotę, no, walnąć wszystko, wtedy wytrzymaj. Bo to ma sens. Bo w tym ciężarze, który w tym momencie można znosić, doświadczysz czegoś niesamowitego. Bo wspólnota, jakakolwiek by ona nie była, wspólnota zawsze jest miejscem odkrywania obecności Chrystusa, który nas do wspólnoty zaprasza. To dzięki wspólnocie i we wspólnocie możemy odkrywać Boga, bo On nas takich stworzył. Jak mówił Arystoteles, animal sociale. Chce, żebyśmy do zbawienia nie szli w pojedynkę, ale wraz z drugim człowiekiem. I ten krzyż, do którego Jezus wzywa, ten trud, to też jest trudny czas, ale dobry czas, bo w nim poznajemy siebie. Czasami od takiej strony niechcianej. Dosyć często jest taki obraz nas, którym się brzydzimy, którego nie chcemy, ale to jesteśmy my. Bo pytanie, dlaczego mnie wspólnota wkurza? Problem jest we wspólnocie czy we mnie? Czasami i tu, ale we mnie też. I to jest jakieś poznanie trudnej, smutnej, czasami nie, no właśnie nieprzyjemnej prawdy o sobie, ale warto ją poznać. Warto trwać też w takich momentach, tych ogromnie trudnych, bo to otwiera nas jeszcze bardziej na drugiego człowieka. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Jeszcze bardziej otwiera nas, moment kryzysu otwiera mnie na drugiego człowieka i na Boga. Bo wspólnota ma niesamowitą cechę, piękną cechę. Uczy nas dialogu, czasami ogromnie trudnego dialogu. Uczy nas komunikacji, czasami ogromnie trudnej komunikacji. Tej takiej poziomej. Ja, ty, po prostu. Czasami to jest ping-pong na różne argumenty. Ale uczy nas też czegoś innego. Mianowicie, żeby drugą osobę poznawać przez Boga. Bo zobaczcie, jak już nie można z kimś wytrzymać, to Panie Boże, zrób coś z tą osobą. Już. Proszę bardzo, do drugiej osoby docieram przez Pana Boga. Oczywiście są tylko takie dziwne sytuacje, ale są też dobre sytuacje. Panie Boże, proszę Cię o umocnienie tej drugiej osoby. Uczy nas docierania do serca drugiej osoby przez Boga. Nie tylko tak, płasko, ale też i właśnie jest tak, no, tak po Bożemu, tak w górę. Wspólnota nas naprawdę pociąga. I oczywiście, jeżeli są patologie we wspólnocie, jakiejkolwiek, to należy je zmieniać, a głupotę edukować. Tak należy robić. Ale wspólnota ma też swoje cechy, które słabości, które należy zmieniać, o których trzeba być świadomym. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, natomiast ja widzę, że najczęstszym takim powodem no właśnie takiej trudności we wspólnocie jest to, że wspólnota jest nastawiona na branie. Po prostu, no, przychodzimy, wysłuchamy czegoś fajnego, to powie jedna osoba, druga osoba i okej, idziemy gdzieś sobie. Każdy do swoich momentów. Tak nie działa żadna wspólnota, bo inaczej ona się zakleszcza do samej siebie. Ja to pracując ze studentami, chcę jakby trochę przekuć. To są młodzi ludzie w sporej części, dopiero uczą się pewnych spraw, ja tak samo, pewnych wartości, że musimy wyjść no właśnie na zewnątrz, nie tylko do środka, magazynować tą wiedzę, magazynować te łaski Boże, magazynować tą wiarę. Z tym też trzeba wyjść. Bo jeżeli się czymś nie dzieli, to gnije po prostu, obumiera i powoduje, że no śmierdzi. A tam, gdzie śmierdzi, trudno wytrzymać. Najkrócej po chłopsku mówiąc. Dlatego wspólnota musi jakby wychodzić też z siebie. Czasami ważne jest to, żeby pamiętać, że może taki jakiś mały kamyk, może to, co ja mam, spowoduje, że no właśnie, ta wspólnota się otworzy. Nie będzie tylko nastawiona na branie, ale też i na dawanie. Piękne dawanie, bo każdy z was ma ogromne talenty. I tutaj jest coś takiego, taka dobra rada przy okazji. Nie patrzmy na to, co tylko, a może inaczej, nie patrzmy tylko i wyłącznie na to, co z naszych cech jest potrzebne w wspólnocie. Bo to nie jest rozwojowe ani dla wspólnoty, ani dla żadnego z was. Patrzcie na to, co wy macie i czym jesteście w stanie tą wspólnotę ubogacić. To wy wnosicie błogosławieństwo ze swoimi talentami do wspólnoty. I dobra wspólnota to wspólnota, która was zaakceptuje, która przyjmie to i wykorzysta, pomnoży i podzieli. Z innymi oczywiście, a nie przez siebie. Nie będzie was odcinała, tylko ukierunkuje to, co potraficie robić najlepiej. Dobra wspólnota, do której, no właśnie, wspólnota to jest jakiś taki twór, ale przecież każdy z nas ją tworzy. Więc tutaj we wspólnocie każdy musi mieć tą świadomość. Świadomość drugiego człowieka, tak samo jak świadomość siebie samego. I tutaj na koniec już taka mała refleksja z tym wszystkim związana. A mianowicie wspólnota uczy historii. Uczy historii nie tylko świata, nie tylko własnej. Gromadzimy się tutaj jako wspólnota wierzących. W tej wspólnocie uczycie się nie tylko historii Ewangelii, nie tylko tego, co jest tam zapisane, ale wspólnota też przede wszystkim powinna uczyć, no właśnie, historii drugiego człowieka. Bo jeżeli będziemy się skupiać tylko na tym, co jest zapisane, jeżeli będziemy się tylko w to wczytywać, to no biada nam. Z tego powodu, że wszystkie nasze pragnienia, cała nasza wspólnota zamknie się w takiej sferze obietnic, pragnień, domysłów, życiorysy innych ludzi, które mamy poznawać we wspólnocie, otwierają nas na moc Boga, otwierają nas na to, jak Pan Bóg wśród nas działa. I wspólnota, jeśli jesteście w tej wspólnocie, jest wyrazem waszego pragnienia pójścia za Jezusem, to w tej wspólnocie będziecie uczyć się dostrzegać drugiego człowieka. Nie tylko siebie, ale drugiego człowieka. I to jest chyba największa wartość. I czasami warto się zaangażować, przetrzymać wszelkie kryzysy i skupić na jednym, nie na wielu innych rzeczach, po to, żeby tego człowieka bardziej poznać. Po to, żeby poznać, może ktoś jest nieciekawy, a dla Pana Boga nie ma nieciekawych ludzi. Nie ma nieciekawych ludzi. Tak samo jak ty, dla Pana Boga nie jesteś nieciekawy, nieciekawa. On cię naprawdę kocha taką, jaką jesteś. Drudzy ludzie mogą cię nie akceptować. Pytanie, czy ty innych akceptujesz? Rozszerzać patrzenie na drugiego człowieka. Rozszerzać patrzenie na ten krajobraz, który jest w drugim człowieku. To chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że wspólnota nas uczy dostrzegać krajobraz drugiego człowieka. I jest to ogromnie ważne, bo w tym krajobrazie przechadza się sam Bóg.
Kiedy ojciec Piotr zaczął tą konferencję, to pomyślałem sobie, że jeden z kwiatków z tego bukietu wyszedł i zaczął mówić.
Bo biały.
Ale to tak pasowało mi. Zaczął o ascezie i od razu mi się kaktus przypominał, bo ja bardzo lubiałem kaktusy, hodowałem kaktusy i kaktus to zawsze takie ascetyczne, na pustyni i tak dalej, ale jak zakwitnie. No i ojciec Piotr też tak ascetycznie, taką szpilkę trochę w moją stronę, a potem taki kwiat, ksiądz Tadeusz. Więc wspaniale ta pedagogika tego przemówienia, tej konferencji. Ale zauważyliśmy, ja przynajmniej, bardzo mocny, ascetyczny punkt, godzinna adoracja. Godzinna adoracja. Klasa. Nie? My te, tak, wiem, ale to jest piękne. I te krajobrazy na koniec. Moi kochani, byłem w Warszawie na spotkaniu, tam nowa grupa nasza powstaje i pierwsza osoba, która wchodzi na spotkanie z takim dużym białym psem. Ja tak lubię zwierzęta, ale sobie myślę, Boże, no przecież jak pies, my tu za chwilę Słowo Boże, a ona z tym psem. Już teraz, Panie Boże, może od razu jej powiedzieć, że to nie dla psów? Ale moi kochani, to była osoba niewidoma. Ja tego nie zauważyłem. Tak sprawnie wchodziła na o ludzie. Najpierw poznać. Pokochać. Zaakceptować. A potem pytać o psa.